To ostatnia prosta przed wyborami prezydenckimi, głosowanie w najbliższą niedzielę. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy ważnie oddanych głosów, to 24 maja będziemy głosować w drugiej turze. Kandyduje 11 osób. Urzędujący prezydent Bronisław Komorowski, kandydujący z poparciem Platformy Obywatelskiej, Andrzej Duda, Prawo i Sprawiedliwość, Magdalena Ogórek z poparciem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe, Janusz Palikot, Twój Ruch, Janusz Korwin-Mikke, ugrupowanie Korwin, Jacek Wilk, Kongres Nowej Prawicy, Marian Kowalski, Ruch Narodowy, Paweł Tanajno, Demokracja Bezpośrednia, Paweł Kukiz i Grzegorz Braun. I dziś z przedstawicielami pięciu sztabów, tych najmocniej, najsilniej działających w województwie podlaskim, będziemy rozmawiać. W studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok są Maciej Żywno, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Krzysztof Jurgiel, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Krzysztof Bilia-Rozelski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam serdecznie.
Wojciech Dzierżgowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Szczepan Barszczewski, Korwin.
Witam.
A rozmawiać będziemy o tym, co się działo i co jeszcze wydarzy się w tych ostatnich dniach przed wyborami prezydenckimi. Najpierw kampania prezydencka. Jakie było założenie i przełożenie właśnie na kampanię taką regionalną? Maciej Żywno, Platforma Obywatelska.
Przede wszystkim spotkania z mieszkańcami. Prezydent Komorowski był już kilkakrotnie na terenie naszego województwa. Zresztą przez 5 lat wielokrotnie tutaj był i miał okazję osobiście spotykać się z mieszkańcami naszego regionu. Myślę, że też to, co cały komitet prezydenta Komorowskiego realizuje w ramach spotkań z mieszkańcami, w ramach akcji door to door, w ramach akcji mobilnych punktów spotykania się z mieszkańcami, w wielu momentach jest bardziej ważne niż ilość bardzo drogich billboardów.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda też odwiedził nasz region. Krzysztof Jurgiel.
To oczywiście realizujemy plan sztabu wyborczego. Partia Prawo i Sprawiedliwość w regionie jest, myślę, że partią znaną. Wygraliśmy wybory samorządowe i teraz naszym zadaniem jest prezentacja programu naszego kandydata Andrzeja Dudy. Mamy banery, naprawdę są one widoczne, ponad 1000 wywiesiliśmy we wszystkich powiatach. Kandydat był już w 13 powiatach na spotkaniach, które się cieszyły dużą popularnością, będzie jeszcze w czterech powiatach. Myślę, że w drugiej turze.
Aha, bo zakłada pan, że druga tura.
Raczej to pewniejsze. No i jak to kampania? Mówimy o tym, co dokonał pan Bronisław Komorowski, bo kampania powinna na tym polegać, jakie obietnice nie zostały przez niego zrealizowane. Przypomnę tylko, obiecał wyrównanie dopłat dla rolników, likwidacja abonamentu RTV, zgodził się na podwyższenie wieku emerytalnego, a więc wszystkie działania, które szkodzą naszemu społeczeństwu, a przecież staranie się o drugą kadencję to jest rozliczenie się z obietnicami, niestety nie wypada to korzystnie. Natomiast nasz kandydat podpisał, można powiedzieć, umowę programową z Polakami na konwencji. Ta umowa jest przez nas prezentowana podczas różnego rodzaju spotkań, poprzez materiały wyborcze, podczas rozmów z mieszkańcami naszego regionu.
I o tej
regionu.
Umowie programowej jeszcze porozmawiamy. Na razie wróćmy do tego, w jaki sposób nastawiacie się Państwo, żeby jeszcze przekonywać wyborców do tego, żeby zagłosować na danego kandydata. Wojciech Dzierżgowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Tak, bardzo zachęcam Państwa do głosowania na kandydata Adama Jarubasa, który jest bardzo aktywną osobą, uczestniczy w wielu spotkaniach.
Odwiedzał nasz region.
W tej kampanii prezydenckiej był w naszym regionie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby zostać prezydentem w kraju, trzeba zdobyć około albo ponad 10 milionów głosów. Dotychczas kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego zdobywali tych głosów około 1 miliona albo ponad 1 milion. Województwo Podlaskie naszemu kandydatowi chce ofiarować i proszę Państwa, abyście na niego głosowali ponad 100 tysięcy głosów. Myślę, że ta kampania będzie jeszcze na tyle aktywna w internecie i poprzez reklamy wizualne, które już w tej chwili na terenie miasta Białegostoku i województwa podlaskiego są widoczne. Myślę, że wiecie Państwo o tym, kto jest kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zachęcamy do głosowania i mogę Państwa zapewnić, że jeżeli będzie druga tura, tak jak wspomniał pan poseł, a w tej drugiej turze znajdzie się kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, to wtedy też odwiedzi województwo podlaskie.
Aktywnie i często przyjeżdżał tutaj do naszego regionu Janusz Korwin-Mikke, można powiedzieć nawet przylatywał.
Przylatywał.
Szczepan Barszczewski.
Air Corwin One przylatywał helikopterem. I to wszystko, czy wykorzystanie tych środków komunikacji pozwoliło na to, by był 6 razy w naszym województwie. Był oczywiście we wszystkich tych dużych miastach, Białystok, 2000 wiec, gdzie kontrkandydaci uważani za głównych gromadzili do 500, może 600 uczestników. Był w Łomży, był w Suwałkach, był w Zambrowie, Augustowie, Sokółce, Hajnówce, Bielsku Podlaskim. No i chwilę jeszcze wykorzystał okazję, był również w Grajewie. Nie dysponujemy dotacjami z budżetu państwa. Tymi dotacjami dysponują wszystkie ugrupowania dzisiaj tutaj w studiu reprezentowane. Komitet Janusza Korwin-Mikkego bazuje wyłącznie na wpłatach, dobrowolnych wpłatach wyborców, sympatyków, a jest to dosyć obiecujące.
Sojusz Lewicy Demokratycznej, Krzysztof Bilja-Rozelski.
Kandydatka jest oczywiście mniej widoczna, ponieważ w przeciwieństwie do kandydatów Platformy Obywatelskiej, pana Bronisława Komorowskiego, czy PiSu, pana Andrzeja Dudy, nie dysponujemy takimi środkami. Wiadomo, tutaj opinię elektryzuje kwestia, gdzie się podział 1 000 000 zł przelany przez SLD na kampanię pani Ogórek. Oczywiście każda faktura, każdy przelew bankowy udowodni to, że te pieniądze zostały wydane na kampanię. Natomiast jest to kwota rzędu 5% w porównaniu do pana Komorowskiego czy pana Dudy. Z takich wstępnych informacji wynika, że ich kampanie wyborcze kosztują na razie 15 000 000 zł. Oczywiście pani Ogórek nie ma takich środków, nie ma takich możliwości. W związku z tym jej kampania opiera się też na bezpośrednich spotkaniach, na kampanii internetowej oraz to, co tak elektryzowało przez kilka tygodni media, pojawiła się w mediach. I to pojawiła się w sposób udany, w sposób agresywny, zaczepny, sympatyczny, zarazem ciepły i kompetentny. Także ci wszyscy, którzy przez kilka tygodni zacierali ręce, że pani Ogórek się już nie pojawi do końca kampanii w mediach, pomylili się. I to pomylili się bardzo. Jeżeli chodzi o kampanię, ocenę kampanii w naszym województwie, zwróćmy uwagę, że według tych sondaży przeprowadzanych lokalnie, nie ogólnokrajowo, a lokalnie, pani Magdalena Ogórek cieszy się w naszym województwie poparciem między 9 a 10%. Były dwa takie sondaże, jest to poparcie wyższe niż w innych regionach Polski. No i to, co nas cieszy, to autentycznie takie oddolne, ciepłe przyjęcie tej kandydatury pani Ogórek, ponieważ zebraliśmy w województwie bez specjalnego bronkobusa, bez mobilizowania swoich urzędników różnych, zebraliśmy niedużo mniej głosów, podpisów poparcia niż pan prezydent Komorowski. Zebraliśmy około 12 tysięcy podpisów w naszym województwie, co nie mając aparatu żadnego urzędniczego, żadnych dużych pieniędzy, pokazuje, że te podpisy były zbierane autentycznie, oddolnie i szczerze. Udało nam się obsadzić znakomitą większość komisji w całym województwie, także w tych regionach, które do tej pory nie były bastionami Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To pokazuje na dobre takie przyjęcie. Jestem przekonany, że wynik w wyborach pani Magdaleny Ogórek będzie lepszy niż ten obecnie prognozowany i będzie to dobre dla polskiej polityki, bo polska polityka potrzebuje zmiany, zmiany pokoleniowej, zmiany wizerunkowej i doczekania się prezydenta, który będzie prezydentem aktywnym, który nie będzie takim, skoro nie może być ojcem narodu, to stara się przynajmniej być takim wujem narodu, takim wujem w stylu trochę Rocha Kowalskiego z Potopu. Więc mam nadzieję, że kandydatura pani Magdaleny Ogórek jest dobrą kandydaturą, kandydaturą przyszłości. Mam nadzieję, że osiągnie wynik dobry już teraz, a jeśli nie, będzie znaczącą osobą w polskiej polityce za lat 5-10.
Przedstawiciele konkurencji, jeśli chodzi o urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, oczywiście rozliczają go z tego, co udało się zrobić, czy też czego nie udało się zrobić w tej mijającej kadencji. Tu jest zapowiedź sztabu i samego kandydata, że będzie kontynuował przede wszystkim to, co było, plus nastawienie na ludzi młodych.
Przede wszystkim warto podkreślić, że Bronisław Komorowski sprawdził się jako prezydent. W bardzo trudnej sytuacji obejmował urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Katastrofa, w której zginął prezydent poprzedni oraz wielu ważnych urzędników i postaci naszego kraju spowodowało, że jego kadencja musiała rozpocząć się od tak naprawdę sytuacji kryzysowej związanej z powoływaniem do życia wielu instytucji i zadbania o to, aby one mogły normalnie funkcjonować. W tym samym czasie jednak przy założeniu i nastawieniu się na 6 priorytetów, zarówno związanych z bezpieczeństwem, rodziną, dialogiem, konkurencyjną gospodarką, dobrym prawem i takiego obszaru budowania wizerunku dumy z Polski, mam wrażenie, że bardzo mocno się z tego wywiązał. W tym czasie 26 własnych inicjatyw ustawodawczych, które między innymi przypomnę, prezydencki projekt ustawy rodzinnej, innowacyjności, zmian w kodeksie wyborczym, usunięcia barier rozwoju stowarzyszeń, to jest jednak cały obszar dużej aktywności samej prezydenta i jego kancelarii. nie w kampanii wyborczej, ale w regularnej pracy na co dzień. Wydaje się, że to jest bardzo dobry kierunek utrzymania pracy o to, aby myśląc o bezpieczeństwie, obudowywać do poziomu 2% PKB na armię, zejść z misji zagranicznych, a jednak postawić na obudowanie, szczególnie tutaj dla naszego województwa ważnej kwestii jednostek wojskowych w Polsce Wschodniej. To jest jednak rozwijanie dobrego klimatu dla rodziny całego programu. Kontynuowanie dialogu to jest pierwszy raz, kiedy ten Pałac Prezydencki był otwarty na wiele inicjatyw. Ponad 350 debat z udziałem różnych środowisk, otwarty dla mieszkańców. Sam uczestniczyłem co najmniej 4 dotyczących bardzo poważnych tematów i zresztą z tych spotkań też wychodziły inicjatywy obywatelskie. Konkurencyjność gospodarki i to, że nawet każdy wylot prezydenta Komorowskiego za granicę jest połączony z misją gospodarczą i z udziałem wielu przedsiębiorców, którym się ułatwia nawiązywanie kontaktów. To są działania, które muszą być kontynuowane, ale przede wszystkim to poczucie stabilności i tej zgody, która tak naprawdę łączy i buduje ponad podziałami. Warto zwrócić uwagę, że także wystartował dlatego w barwach Komitetu Prezydenta Komorowskiego, dlatego że popierają go także środowiska i ludzie niezwiązani z żadną partią i którzy niekoniecznie w najbliższych wyborach parlamentarnych zagłosują na przykład na Platformę Obywatelską, ale zdecydowanie popierają prezydenta Komorowskiego. To jest ogromna wartość, którą warto kontynuować. A to, że w kampanii jest tak doceniany przez wszystkich kandydatów, między innymi poprzez ocenianie, co jest oczywiście naturalne, ale tą chęć wejścia do drugiej tury z prezydentem Komorowskim stawia go jako lidera. I ja mam nadzieję, że to liderowanie spowoduje, że nie będzie drugiej tury, że prezydent Komorowski zakończy kampanię 10 maja z pozytywnym dla niego wynikiem i dla nas wszystkich.
Poseł Krzysztof Jurgiel nastawia się jednak na to, że kampania wyborcza będzie przedłużona o 2 tygodnie, że do drugiej tury dojdzie właśnie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, Andrzejem Dudą.
No jeśli się nie uda nam wygrać w pierwszej turze, to będziemy walczyli w drugiej turze, natomiast stan państwa jest taki, że mamy zwiększające się bezrobocie, że mamy zwiększające się ubóstwo, że jest wyprzedawany majątek narodowy, że baza produkcyjna zanika i za to przecież odpowiada prezydent. On jest przedstawicielem całego narodu, a nie mamienie ludzi kolejnymi obietnicami bez pokrycia i to jest jakby podstawa. Nasz kandydat przedstawił umowę ze społeczeństwem, z której chce się wywiązać, która zawiera cztery filary, a więc rodzina, bezpieczeństwo, praca i dialog.
Czyli można powiedzieć trochę zbieżne z tym, co proponuje. No
tylko jeśli mówimy o dialogu, jaki jest dialog pana Komorowskiego ze społeczeństwem, jeśli ustawy, pod którymi zbierano, obywatele zbierali po 2 miliony, 2,5 miliona podpisów, pana prezydenta to nie interesuje, czy on zaprosił przedstawicieli związku zawodowego, którzy walczyli o to, żeby wiek przejścia na emeryturę był 65 lat. W Polsce potrzeba zmian. Trzeba zmian w tym kierunku, żebyśmy mieli miejsca pracy. Na przykład zwijania się Polski, to jest ostatni przetarg na śmigłowce, gdzie rządząca koalicja wybrała producenta, który tylko u siebie w kraju w zasadzie używa tych helikopterów i jeszcze może w Afryce. Natomiast nasze zakłady pracy, Świdnik czy Mielec, nie będą miały frontu produkcyjnego. I tak kolejno można by mówić o tym, co robił pan Bronisław Komorowski. On płynie z głównym nurtem. Nasz kandydat w poszczególnych tych czterech filarach, o których mówiłem, przedstawia szereg działań i myślę, że po październikowych wyborach będziemy mogli wspólnie dokonywać tych zmian w naszym kraju.
Gdyby Janusz Korwin-Mikke został prezydentem kraju, to na pewno nie płacilibyśmy części podatków, bo to taki główny wątek przejawiający się w tej kampanii.
Tak, Janusz Korwin-Mikke od zarania swojej działalności publicznej, politycznej opowiada się za zdecydowaną obniżką podatków. Sytuacja teraz w tych czasach dojrzała do sformułowania takich założeń programowych, jak przede wszystkim likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma co się licytować z kontrkandydatami o to, że tam jakaś kwota wolna od podatku do 8 tysięcy, czy jakieś ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców natychmiast, czy w tym samym roku podatkowym. Bo to jest tylko pudrowanie niewydolnego, można powiedzieć, że nawet trupa. Dlaczego? Dlatego, że w systemie podatkowym, polskim systemie podatkowym, podatek PIT jest i nieefektywny, i niesprawiedliwy, powoduje, że gospodarczo się zwijamy. Dlaczego? 20% dochodu budżetu państwa pochodzi z podatku dochodowego. Szacujemy jako partia Korwin, że 80% urzędników aparatu skarbowego pracuje na to, by pobierać tenże podatek. Wskazuje to jednoznacznie, że musimy po prostu z tego podatku zrezygnować i go zlikwidować. Prezydent w swych prerogatywach, uprawnieniach będzie mógł naciskać parlament na to, by ten podatek zlikwidować, będzie mógł inicjować zmiany ustawodawcze po to, by wywiązać się ze swojej obietnicy. Niewątpliwie w sytuacji, w której ten podatek dochodowy zostanie zlikwidowany, odejdzie cała machina mitręgi. Mitręgi urzędniczej, mitręgi biurokratycznej. Niewątpliwie przedsiębiorcy, to nawet już nie chodzi tylko o przedsiębiorców, w ogóle Polacy zaoszczędzą całą masę czasu trwonionego, marnotrawionego na obsługę kwestii formalnych związanych z tym podatkiem i będą mogli swoją energię skoncentrować na działalności, które uprowadzą, na rozwijanie tej działalności, poświęcenie się rodzinie, dzieciom, po to, by pewne relacje w społeczeństwie nabrały normalnego rytmu, normalnych przełożeń. To nie jest tylko podatek PIT, bo jeżeli tylko będzie to możliwe, niezależnie od tego, czy będzie to prezydentura pana Janusza Korwin-Mikkego, czy będzie to działalność w parlamencie od przyszłej jesieni reprezentantów partii Korwin, będziemy mocno nalegali na to, żeby również obniżać podatek od towarów i usług. Jesteśmy absolutnie za tym, żeby zmienić, ale to w sposób diametralny, zmienić proporcje, jeśli chodzi o polską armię. Pan Bronisław Komorowski, za przeproszeniem, jak na razie to tylko wzmacniał armię urzędników. My chcemy stworzyć w Polsce takie warunki. Prezydent Janusz Korwin-Mikke będzie zabiegał o takie warunki w Polsce, o takie ustawodawstwo, żeby ci wszyscy, te 3 miliony Polaków, 2 miliony w ostatnich 8 latach, którzy wyjechali z Polski, wrócili tutaj do ojczyzny, żeby tutaj mogli pracować, żeby tutaj mogli normalnie funkcjonować, zakładać rodziny. A ostatnie dane Eurostatu pokazują, że Polska to nie 40-milionowe państwo, tylko 36-milionowy.
Pojawił się tutaj wątek armii, wątek bezpieczeństwa. Magdalena Ogórek. Bardzo
chętnie, pani redaktor, na ten temat się wypowiem, bo pan Bronisław Komorowski często jest przedstawiany jako ten zwierzchnik sił zbrojnych. To trzeba przyznać, że pan prezydent Komorowski przez ostatnich kilka lat jako prezydent, wcześniej jako minister obrony narodowej, wykazał się po prostu zatrważającym brakiem wyobraźni. To, co politycy często zarzucają i obserwatorzy, to jest brak wizji. To jest właśnie takie zejście z Olimpu przed wyborami, przekazanie autobusów kiedyś w Białymstoku na rynku, jakiś dowcip rzucony na wiecu. Jak to wielki Bóg z Olimpu zszedł na ziemię przed wyborami i postarał się zbliżyć do ludu. Natomiast od prezydenta kraju oczekujemy wizji tego społeczeństwa, wizji tego kraju. Pan mówi teraz o odbudowie jednostek wojskowych na wschodzie.
Przepraszam, kiedy pan prezydent Komorowski wspomógł decyzję o powstaniu...
Panie marszałku, pan pozwoli, że skończę. Przez lata likwidowano jednostki, ograniczano w Białymstoku, w Suwałkach, przez lata. Przez lata likwidowano wojsko na wschodniej granicy. Czy w tym kraju nie ma, przepraszam, analityków, którzy są w stanie przewidzieć, z której strony grozi nam zagrożenie, czy z zachodu, czy ze wschodu? No przecież dziecko wiedziało 5, 7 lat temu, 8, że jeżeli będą jakieś sprawy zagrażające bezpieczeństwu Polski, to na wschodzie. Tymczasem dopiero teraz, od kilku miesięcy,
6 lat temu, od pułk
w ostatnim czasie, ale jednostkę w Suwałkach raptem pani poseł Platformy ogłasza rozbudowę jednostki przed wyborami kolejnymi zbliżającymi się. To jest cały czas polityka, proszę państwa. Brak tej wizji bezpieczeństwa pana Komorowskiego niestety obniża jego notowania. Polityka międzynarodowa jest kompromitacją. I tu przechodzę do sprawy propozycji pani Ogórek. Pani Ogórek proponuje kilka rzeczy, kilka tematów do dyskusji odpowiednich dla prezydenta, gdzie prezydent może rzeczywiście wykazać się inicjatywą. To jest kwestia prawodawstwa. Pierwszy temat kampanii pani Ogórek to jest kwestia nowego prawa. Polskie prawo, systemy prawne kształtują się przez dziesięciolecia. Polskie prawo w ciągu 20 lat przeżyło takie dwie rewolucje. Jedna, czyli zmiana prawa związana ze zmianą ustroju na nowy system społeczny, nowy system polityczny i gospodarczy. Drugie, wejście do Unii Europejskiej. Polskie prawo dzisiaj jest tak chaotyczne, tak jest porozrzucane pomiędzy tysiącami różnych przepisów, niezrozumiałe, trudne. I oczywiście w pierwszym rzędzie wszyscy mówimy o prawie podatkowym na przykład, bo to jest bliskie dla obywatela, bliskie obywatelowi, bliskie jego poziomowi życia w razie czego, ale wszystkie dziedziny prawa. Proszę zwrócić uwagę, jak powstaje polskie prawo. Setki ustaw leżących latami tak naprawdę w parlamencie. To, co się dzieje, stworzenie prawa na zamówienie polityczne. Przepraszam, coś się dzieje, jakaś tragedia i raptem w Polsce tworzy się prawo. Premier Tusk występuje w sprawie pedofilii, w sprawie walki z dopalaczami i okazuje się to kompletną kompromitacją wymiaru sprawiedliwości prawa. Jak to możliwe, żeby w kraju, gdzie jest tylu rzekomo prawników, jest tylu światłych prezydentów czy ministrów sprawiedliwości, jak to możliwe, żeby nikt nie zauważył, że po zmianach prawa wychodzą na wolność tak zwane bestie? I tworzy się w ostatniej chwili na kolanie ustawy o niebezpiecznych przestępcach, która nie funkcjonuje tak naprawdę. Polskie prawo jest często ośmieszane. Kwestia zmiany prawa to także kwestia przyjrzenia się konstytucji. Taki temat się pojawi w kampanii wyborczej. I nie na poziomie, przepraszam, wprowadzenia jakiejś dewizy, jak pan Korwin-Mikke powiedział, czy zlikwidowania kadencji prezydenckiej z dwóch do jednej, a to jest kwestia przyjrzenia się obietnicom Platformy wieloletnim, z likwidacji Senatu, immunitetu, tych wszystkich obietnic, o których Platforma zapomniała po dojściu do władzy. Dzisiaj jest moment na dyskusję właśnie o liczbie izb w parlamencie, czy dwie izby, czy jedna izba. Jeżeli dwie, to o jakim charakterze? Bo na pewno nie izba refleksji i zadumy Senat. Może ta izba samorządowa, to są pole do dyskusji, o których musimy. Kwestia ustroju referendów. Nie może być tak, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi przychodzi na referendum w danej miejscowości, dużej, ważnej. Jest ono nieważne, bo brakuje, nie wiem, 0,7% na przykład. To są kwestie, które trzeba przedyskutować. Pani Ogórek wspomniała o zmianie prawa i wszyscy kandydaci to podchwycili. Drugi ważny temat to jest kwestia polityki zagranicznej. Polska polityka zagraniczna za obecnego prezydenta i za poprzedniego prezydenta była wynikiem jakichś frustracji osobistych, ambicji, przerostu ego własnego. Polska cały czas aspiruje do roli jakiegoś mocarstwa środkowoeuropejskiego. Tworzy takie fikcyjne byty, trójkąty, czworokąty, jakieś grupy, które nie mają żadnego znaczenia. A tymczasem dla Polski ważne są stosunki z Rosją. Ważna jest oczywiście Ukraina, którą wspieramy. Ważne są też kontakty z Rosją. Polska polityka zagraniczna musi wrócić do właściwych proporcji. Do tego, gdzie jesteśmy, przestać organizować jakieś krucjaty, wyprawy krzyżowe kiedyś tam na Ukrainę, przestać popisywać się i wyskakiwać z tą słynną szabelką na czołgi. Nie możemy. Musimy przywrócić polską politykę zagraniczną do racji interesu Polski, do jakichś normalnych, zdrowych proporcji i rozsądku. Że polityka zagraniczna i armia bezpieczeństwa to są akurat dwie rzeczy, co do których pan prezydent Komorowski nie może zaliczyć jako sukcesy. A liczba podróży zagranicznych, którymi tak się chwalił, że odbył ich więcej niż prezydent Kwaśniewski, to jeszcze za mało.
Kampania prezydencka ma to do siebie, że krytykuje się rządzącego, obiecuje się wiele, ale myślę, że jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, czyli krytykę rządzącego prezydenta, to jednak tutaj może z racji koalicji Adam Jarubas raczej stawia na to, co sam chciałby przekazać.
Tak, Polsce potrzebne są autorytety, które buduje się niestety latami, a bardzo łatwo jest je zniszczyć i w Polsce też takie sytuacje mogą mieć miejsce. Natomiast jeżeli się kocha kraj i szanuje wyniki demokracji, to się także szanuje urzędującego prezydenta.
Informowanie społeczeństwa o braku realizacji pewnych zobowiązań czy obietnic to nie jest brak szacunku, tylko pan prezydent powinien stanąć przed społeczeństwem i powiedzieć o tych, dlaczego zatwierdził wiek emerytalny, dlaczego nie walczył o dopłaty dla rolników Brukseli, dlaczego zgodził się na poniesienie podatków, chociaż obiecał, że nie będzie. Przecież o tym wszystkim mówił w trakcie poprzedniej kampanii. To jeśli my o tym mówimy, to nie jest brak szacunku, tylko raczej szacunek do tego, żeby sobie przypomniał, co obiecywał.
Niedługo wszyscy będziemy mieć okazję wybrać innego, który naszym zdaniem będzie najlepiej tę funkcję wykonywał. I właśnie Adam Jarubas jest osobą, która posiada odpowiednią wiedzę, ale także umiejętności i doświadczenie. Doświadczenie zdobyte na poziomie województwa, ale także poziomie kraju. Przypomnę, że od 2006 roku nieprzerwanie trzecią kadencję pełni funkcję marszałka województwa. Jest także wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Myślę, że dzisiaj jest rozpoznawaną osobą w kraju i jest bardzo dobrze przygotowany do wypełniania obowiązków i pełnienia funkcji, także tej reprezentacyjnej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma również za sobą zaplecze polityczne, partii politycznej, która tutaj przez niektóre komitety wyborcze jest wymieniana jako partia koalicyjna w takiej niesławie. Ja się z tym nie zgadzam, ale pozwolę sobie tak zwrócić uwagę, żeby bardziej precyzyjnie mówić i mieć poważne argumenty, aby zarzucać Polskiemu Stronnictwu Ludowemu jakieś niewłaściwości. Natomiast zabiegamy o to, żeby Adam Jarubas został prezydentem. Myślę, że on obecnie w swojej kampanii prezydenckiej proponuje wszystkim państwu takie rozwiązania, które są możliwe z poziomu prezydenta Rzeczypospolitej, bo nie można obiecywać tego, do czego prezydent jest niekompetentny. Natomiast prezydent jako reprezentant państwa, ale także organ z inicjatywą ustawodawczą może wiele inicjatyw podejmować i myślę, że właśnie prezydentowi potrzebne jest ogromne doświadczenie, a szczególnie ze względu na liczne kompetencje obecnie samorządów, doświadczenie marszałka województwa jest bardzo przydatne.
Padło takie słowo rozpoznawalność, bo zastanawiam się, jak ta kampania prezydencka przekładać się będzie na kampanię, która pewnie też za chwilę się rozpocznie przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Według sondaży tutaj rozgrywka jest między kandydatami Platformy Obywatelskiej i PiS-u, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Jak bardzo w panów ocenie ta kampania prezydencka jest już krokiem do budowania rozpoznawalności niektórych ludzi, ale przede wszystkim do mówienia wyborcom. My działamy, my chcemy zdobyć jesienią jak najwięcej głosów.
Oczywiście każda partia, bo my tutaj większość reprezentuje partię, pracując na kandydata, pracuje w elektoracie. W elektoracie, którym pracujemy od 4 lat, bo to nie jest tak, że sama kampania to jest czas, na którym pracuje się na wynik do parlamentu jesiennego. Nasi posłowie, mamy parlamentarzystów 6, całe 4 lata spotykają się z mieszkańcami, robimy różne spotkania, materiały informacyjne o swojej pracy, a teraz dodatkowo naszym zadaniem jest promocja kandydata poprzez prezentację programu partii oraz tych elementów dodatkowych, o których kandydat w swoim programie wyborczym, w tej umowie społecznej mówi. I to jest, no to jest taka szansa i okazja do zdynamizowania tej pracy i dobrze się stało, że jeśli chodzi o parlament, teraz te wybory prezydenckie są, będzie krótka przerwa i dalej będziemy pracowali. Myślę, że ten wynik naszego kandydata, myślę, że będzie w naszym województwie dobry, przełoży się bezpośrednio na wynik w kampanii parlamentarnej.
Sympatyków ugrupowanie Korwin także zbiera w tych wyborach prezydenckich, stąd między innymi te częste wizyty tu w regionie w tej kampanii prezydenckiej Janusza Korwin-Mikkego, bo nie dość, że budowana jest nowa marka, ugrupowanie Korwin zamiast Kongresu Nowej Prawicy, choć być może jesienią listy będą wspólne.
Nie wiem, wykluczyć tego się oczywiście nie da. Natomiast jesteśmy z Januszem Korwin-Mikke. Ja myślę, że to nawet, oczywiście może to i tak jest, że ten nasze województwo przez kandydata było tak często odwiedzane, może nawet i dopieszczone, ale myślę, że nie do końca, bo jednak korzystanie z tych środków komunikacji, o których na samym początku wspomniałem, też daje przewagę nad 16 autobusami, czy tam iloma autobusami, które de facto są na pewno droższe niż komunikowanie się i przemieszczanie przy pomocy samolotu czy helikoptera. Ale na pewno obecność tak częsta, tak intensywna działalność Janusza Korwin-Mikkego w naszym województwie ma bezpośredni cel, przekonanie do jego programu w kontekście wyborów prezydenckich, ale też i popularyzowanie, upowszechnianie tego programu w kontekście wyborów parlamentarnych. Niewątpliwie mamy tutaj okazję też się wypromować niektórzy z działaczy w kontekście wyborów parlamentarnych, bo na jesieni trzeba dać nową jakość Polsce. Nie możemy tkwić w tej beznadziei, która toczy Polskę już od co najmniej 8 lat. Polacy nie mogą zastanawiać się nad tym, gdzie wyjechać za granicę, u kogo spać, jak pracować, za ile pracować, tylko Polacy muszą tu i teraz zacząć pracować w Polsce, zarabiać, zakładać rodziny, żyć jak u siebie, a nie być Polakami na wygnaniu. Polacy muszą być dumni i bogaci. Dlatego hasło Janusza Korwin-Mikkego na tą kampanię to dumna, bogata Polska. My nie możemy być tylko dumni albo tylko bogaci. Musimy połączyć te dwa elementy po to, żeby Polak jadący za granicę wyjeżdżał po to, by konsumować owoce swojej pracy tutaj w Polsce, a nie po to, żeby tam jechać na wygnanie, na zmywak, na sprzątanie, czy gdziekolwiek indziej. Z całym innym większym szacunkiem dla tych ludzi, którzy podejmują ten trud, niesamowity trud wyjazdu z Polski, opuszczania rodzin, wyjazdu w niepewne, w nieznane, po to tylko, żeby móc przeżyć.
Kampania wyborcza, myślę, że każdy z nas sobie by życzył, żeby ludzie w ogóle poszli do głosowania, żeby ta frekwencja w końcu była wyższa. I mam nadzieję, że Państwo pracując w tym czasie, przekonując do głosowania na swojego kandydata, to też przekonujecie do tego, żeby w ogóle pójść 10 maja do urn i zagłosować.
Oczywiście chcemy, żeby 10 maja jak najwięcej Polaków oddało świadomy głos na prezydenta Rzeczypospolitej. Platforma Obywatelska wspiera bardzo dobrego kandydata, który sprawdził się jako prezydent. I to też będzie miało przełożenie na pewno na wybory parlamentarne. Myślę, że nasi kandydaci na posłów wsparciem także Bronisława Komorowskiego osiągnął ponownie bardzo dobry wynik, ale poza tego wsparcia to poparcie u mieszkańców naszego regionu trzeba zdobywać codzienną, ciężką pracą. I tylko w ten sposób można także zachęcić ludzi do tego, żeby chcieli pójść do wyborów i oddawać głos na tych, którzy dla nich chcą ciężko pracować.
Wojciech Cierzkowski.
Tak, ja zachęcam wszystkich wyborców, którzy będą głosować przede wszystkim na Adama Jarubasa, żeby poszli do wyborów, ale Polskie Stronnictwo Ludowe lubi uczestniczyć w rywalizacji takiej fair play, pozytywnej, więc zachęcam wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania w województwie podlaskim, aby poszli na wybory i oddali swój głos zgodnie z swoim sumieniem i swoim przekonaniem. Natomiast niektóre komitety wyborcze uaktywniają się właśnie w okresie kampanii wyborczych, ale Polskie Stronnictwo Ludowe do nich nie należy. My kampanię wyborczą prowadzimy ciągle, nieprzerwanie, także wtedy, kiedy nie ma wyborów, spotykamy się z mieszkańcami województwa podlaskiego, mieszkańcami kraju, aby promować nasz program i myślę, że spotkaliśmy się z pozytywną akceptacją wyborców, ponieważ w województwie podlaskim obecnie po wyborach samorządowych 2014 roku jesteśmy drugą siłą polityczną z poparciem ponad 108 tysięcy mieszkańców województwa podlaskiego i urośliśmy z niespełna 40 tysięcy w 2006 do 108, stając się drugą siłą polityczną w 2014 roku. I apeluję do mieszkańców i wyborców województwa podlaskiego osobiście bardzo chciałbym, abyśmy Adamowi Jarubasowi dali te 100-110 tysięcy głosów z naszego województwa, czyli każdy, kto w wyborach do Sejmiku głosował na komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, zachęcam i proszę, aby swój głos oddał na kandydata Adama Jarubasa. Myślę, że Państwa nie zawiedziemy, natomiast widzimy pewne tendencje, które są w polityce i wcale ja nie twierdzę, że to jest właściwe takie polaryzowanie sceny politycznej pomiędzy albo dwoma kandydatami, albo dwoma dużymi komitetami wyborczymi, rozumiejąc Państwa sympatię do tych ugrupowań politycznych. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, też spotykamy się z dużym poparciem. Obecnie jesteśmy drugą siłą polityczną w województwie podlaskim. Oceniając wynik w wyborach do Sejmiku, chcemy dla Państwa pracować, Państwu służyć. Na pewno Adam Jarubas jako prezydent będzie nam potrzebny po, zakładam, dobrym wyniku w wyborach parlamentarnych jesienią tego roku, w których także będziemy bardzo aktywni i będziemy Państwu w swojej ofercie politycznej przedstawiać osoby, które znacie od lat, a nie osoby, które zostały zwerbowane na okoliczność wyborów.
Życzę serdecznie powodzenia kandydatowi PSL-u, natomiast niech pan zwrócił uwagę, że tym razem zbruszurowanej karty do głosowania nie będzie i myślę, że te 700 tysięcy, jak to fachowcy oceniali głosów, pewnie wasz kandydat może stracić w porównaniu do wyborów samorządowych. Natomiast jakie działania profrekwencyjne prowadzą główne siły polityczne? To główne działanie zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości, to jest odgrzewanie podziału i dzielenie Polski. Zwróćmy uwagę, że jak się pojawiają wybory prezydenckie, to zawsze mamy do czynienia z jakąś Polską. Oto mieliśmy do czynienia 10 lat temu z Polską solidarną i Polską liberalną. W międzyczasie pojawiły się jeszcze wykształciuchy, gdzieś jeszcze jako tam symbol wszystkiego, co najgorsze w tym kraju. Mieliśmy wybór albo solidarna Polska, albo liberalna. Liberalna, zła, solidarna, dobra. Mija 5 lat i oto mamy tutaj hasło sztabu pana Komorowskiego. Polska racjonalna i Polska jakby no nieracjonalna, Polska zgody i Polska konfliktu. Cały czas to jest takie dzielenie społeczeństwa na pół, pokazywanie, że my jesteśmy po tej stronie światłej, rozumnej, lepszej, a przeciwnik jest tym złym, czarnym ludem. Na niego głosować nie trzeba. Jeżeli nie pójdziecie na wybory, to wygra on. To wygra nasz przeciwnik. I to są główne działania profrekwencyjne, niestety. Ponieważ ja mieszkam w Białymstoku, mam rodzinę w Białymstoku i mam wielu znajomych w Białymstoku. Do nikogo z nich jeszcze nie zawitała kampania door to door. Do żadnego z mieszkania z moich znajomych, a mam ich mnóstwo w Białymstoku, nie zastukał nikt. To jest liczenie w ostatniej chwili. Jest nasz kandydat i ich. Nie głosujcie na innych, nie głosujcie
ulotki,
na mniejszych kandydatów, bo marnujecie.
Ulotki pani Ogórek nawet nie mam.
I mamy taką sytuację. Wie pan, gwarantuję, że gdybyśmy mieli wasze pieniądze i kilkanaście milionów, znalazłby pan tą lotkę już dawna.
Działania profrekwencyjne. Zachęcamy ludzi do głosowania.
Nie ma tych działań profrekwencyjnych. Nadzieja polega na tym, że mamy wygrać w pierwszej turze, bo w drugiej turze nie wiadomo, co się zdarzy. Ten elektorat, powiedzmy, Pawła Kukiza, który rośnie w siłę, jest oczywiście efektem znudzenia buntu społecznego takiego autentycznego. Oczywiście nie w postaci tam dynamicznej, ulicznej, ale narastającej kontestacji tego, co się w Polsce dzieje. Tej ciepłej wody w kranie, tego podziału na dwie grupy, na dwie ekipy cały czas, wybierania cały czas mniejszego zła albo większego zła. Nie wiadomo, jak się zachowa ten elektorat. Jeżeli to jest elektorat, jak się o nim mówi, antysystemowy, to dzisiaj symbolem systemu jest prezydent Komorowski i Platforma Obywatelska. Więc ten elektorat raczej chyba nie zasili w drugiej turze pana Bronisława Komorowskiego. Wynik w drugiej turze jest jedną wielką niewiadomą. Natomiast co jest istotne dla nas, co jest istotne dla demokracji, to jest to, żeby w pierwszej turze głosować zgodnie ze swoim sumieniem. Nie zgodnie z większym złem, mniejszym złem. Żadne wielkie zło tak naprawdę nam nie grozi tutaj. Czy wygra pan prezydent Komorowski, czy wygra pan kandydat Duda, w tym kraju się nic nie zawali tak naprawdę. To nie jest taka rywalizacja, jak kiedyś była tam Wałęsa z Tymińskim na przykład. Dzisiaj takiej sytuacji nie mamy. Dlatego w pierwszej turze warto oddać głos zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoim poglądem. I na pytanie o wybory przyszłe parlamentarne, to będą bardzo ciekawe wybory, ponieważ te sondaże są dzisiaj na tyle zmienne, raz w jednym tygodniu dają miejsce w parlamencie SLD, w drugim nie dają. Dają miejsce PSL-owi, w drugim tygodniu nie dają. Nie wiadomo, co się stanie z Korwinem, który raz jest, a raz go nie ma. Nie wiadomo, co będzie z Kukizem, który być może stworzy jakąś własną listę. Także wynik wyborów jesiennych będzie bardzo, bardzo istotny. I może się zdarzyć, że będą 3-4 ugrupowania, którym bardzo będzie nie po drodze i wybór przyszłej koalicji rządowej będzie bardzo, bardzo ciekawy.
Ja to jeszcze pozwolę się zgodzić z panem Bilem Jaruzelskim, że nie ma znaczenia, bo jeśli w tej kadencji prezydentem byłby przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości czy Andrzej Duda, to nie musiałby pan pracować do 67 lat, bo prezydent ma prawo weta. Nie musiałby pan płacić większych podatków i innych rozwiązań ustawowych, które szkodzą społeczeństwu. Także ma to znaczenie, bo
ale nie wiadomo, prezydent, co by mnie czekało w zamian za to. Nie?
Prezydent ma weto i wtedy większość parlamentarna jest 289 głosów i te ustawy szkodliwe dla Polski Platforma by nie przeforsowała. Natomiast jeśli chodzi o działania profrekwencyjne, no to oczywiście rozdajemy ulotki, materiały wyborcze, to są działania zachęcające do wyborów, ale najwięcej w ostatnim czasie i w tym tygodniu skupiamy się na przygotowaniu Korpusu Ochrony Wyborów, bo żeby nie było tak, jak w ostatnich wyborach samorządowych, że były w województwie komisje, w których 50% głosów było nieważnych i to szczególnie w gminach rządzonych przez opozycję. Ta książeczka, o której mówił pan Bill Jaruzelski, i to jest nasze zadanie w tym tygodniu, aby przygotować Korpus Ochrony Wyborów, żeby zapewnić taki standard, jak jest w Unii Europejskiej, gdzie 2% nieważnych głosów jest to już określane jako duża ilość. Nie to, co było ostatnio. 18 średnia w Polsce, w niektórych komisjach przypominam 50-60%, także ten wynik PSL-u, no ja mam wątpliwości do takiego rezultatu.
Jeżeli można, to proszę Państwa, właśnie trzeba potwierdzić ten wynik PSL-u, żeby panowie obecni w studio nie mieli takich wątpliwości ze względu na numer listy. Natomiast pragnę powiedzieć, że Państwo obserwowaliście rządy prezydentów wybranych z komitetu, czy też z poparciem wyborczym SLD, PiS, Platformy Obywatelskiej, więc uważam, że czas, abyśmy dali szansę prezydentowi wybranemu z Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.
Robimy, co możemy w zakresie działań profrekwencyjnych, a możliwości są ograniczone. Partie koalicyjne, również główna partia opozycyjna są niewątpliwie faworyzowane w mediach publicznych albo głównych mediach. Tutaj akurat Radio Białystok wydaje się być chlubnym wyjątkiem. za co dziękuję. Natomiast jesteśmy niezwykle aktywni i w terenie poprzez samo uczestnictwo Janusza Korwin-Mikkego na różnego rodzaju wiecach, które gromadzą tysiące ludzi ostatnio w Krakowie. 10, a może nawet i 12 tysięcy ludzi było. W Białymstoku 2 tysiące, w innych dużych miastach po 1,5 tysiąca ludzi na wiecach gromadził. I to jest ewidentny element działań profrekwencyjnych, bo my nie dość, że docieramy do ludzi, dobrze propagujemy, to jeszcze widać, że poparcie partii Korwin i Janusza Korwin-Mikkego stale rośnie. Przypomnę, że zaczynaliśmy od 1% w lutym, a już teraz kandydat osiąga 7%, a partia nawet 8% poparcia. Robimy co możemy, bo nasi sympatycy są również na wiecach kandydatów konkurencyjnych. Działamy bardzo intensywnie w internecie. Pan Janusz Korwin-Mikke na swoim portalu społecznościowym codziennie ma około 4 milionów użytkowników, którzy śledzą doniesienia. Również odbyła się konferencja pana Janusza Korwin-Mikkego, to bezwzględnie w zakresie profekwencyjnych działań, gdzie zaproponowaliśmy, zaskoczeni poglądami pani Magdaleny Ogórek, by zasiliła szeregi partii Korwin.
No, ale nie wyszło.
10 maja głosujemy od 7 do 21. Będzie jedna karta do głosowania z 11 nazwiskami. Kandydują Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, Magdalena Ogórek, Adam Jarubas, Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke, Jacek Wilk, Marian Kowalski, Paweł Tanajno, Paweł Kukiz i Grzegorz Braun. A dziś z przedstawicielami 5 sztabów rozmawialiśmy na temat tych zbliżających się wyborów prezydenckich. Za udział w dyskusji dziękuję Maciejowi Żywno, Krzysztofowi Jurgielowi, Krzysztofowi Bilia-Ruzelskiemu,
dziękuję.
Wojciechowi Dzierżgowskiemu
dziękuję bardzo.
I Szczepanowi Barszczewskiemu.
Dziękuję bardzo.